Powroty są pełne uśmiechu. Uśmiechnięty Dariusz Kuć, który właśnie z tego studia bardzo często przez lata państwa życzył państwu i informował o tym, jak być zdrowym. Wracasz do nas, witaj.
Dzień
Darku.
Dobry, witam.
Miło cię zobaczyć tutaj, ale tym razem wracasz do nas jako nauczyciel akademicki, jako doktor nauk medycznych, jako bioetyk, jako człowiek, który od 12 lat pracuje w hospicjum i jako autor książki przede wszystkim. Niedługie życie.
Tak, rzeczywiście od 2009 roku, kiedy odszedłem z radia, zacząłem pracę w białostockim hospicjum dla dzieci, prowadzonym przez Fundację Pomóż Im. A wracam jako autor książki Niedługie życie, książki, która jest, powiedzmy sobie, można powiedzieć, pokłosiem mojego doktoratu, który napisałem. Zacząłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a skończyłem tutaj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Książki, która jest właściwie takim zbiorem 21 wywiadów z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, które były pod opieką białostockiego hospicjum dla dzieci, a którzy to rodzice te dzieci stracili. Po prostu te dzieci pod opieką hospicjum odeszły, zmarły, tak mówiąc wprost. I ja do tych rodziców po kilku latach wróciłem, żeby porozmawiać o tym, jakie oni decyzje podejmowali, co było dla nich trudne, co dla nich było bolesne, co było, jakie było ich cierpienie, jakie były ich dylematy dotyczące leczenia, a zwłaszcza dotyczące odstępowania od jakiegoś leczenia, które okazywało się bardzo uciążliwe i które przynosiło więcej cierpienia niż korzyści.
Przypomnijmy tytuł, Niedługie życie, ale jak się za chwilę okaże, to niedługie życie to nie jest 3 miesiące, to może być 18 lat. Wrócę jednak do tego momentu, kiedy odszedłeś z radia i zdecydowałeś się na hospicjum, na tą pracę, czy współpracę z hospicjum. Dla nas wszystkich to było szokująca informacja, ponieważ no, hospicjum kojarzy nam się przede wszystkim z odchodzeniem bolesnym, trudnym. Ty jeszcze w dodatku jesteś w hospicjum dla dzieci. To jest chyba wyjątkowa trudność. Powiedz, dlaczego taka decyzja?
Jakby to powiedzieć, żeby powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że to był całkowity przypadek. Ktoś, kto jest, że tak powiem, laikiem, powie przypadek. Ktoś, kto ufa w opatrzność, powie, że to jest jakiś impuls opatrzności. Więc trudno to mi teraz zinterpretować. Być może to będę wiedział kiedyś. Tak czy inaczej, niech będzie, że to przypadek albo opatrzność. Tak się po prostu stało. Spotkałem dr Elżbietę Solarz, która była szefową hospicjum i spytała, czy nie chcę pracować w hospicjum, a ja zrobiłem takie wielkie oczy, myśląc sobie, ja w hospicjum, ja nigdy nie chciałem pracować z umierającymi ludźmi, a zwłaszcza z umierającymi dziećmi, ale powiedziałem, dobra, okej. Jakoś zaufałem swojej intuicji, że to może być to. Pojechałem do pierwszych pacjentów i od razu wiedziałem, okej, to jest praca, którą chciałbym robić.
No właśnie, to jest odpowiedź na pytanie, czy to przypadek, czy to nie jest przypadek. Ja też nie wierzę w przypadki w takich sytuacjach. Ale to, że zdecydowałeś się zapisać, zanim jeszcze pomyślałeś o tym, że tak, te zapiski mogą mieć kształt książki, to była jakaś taka potrzeba, żeby przyjrzeć się tym historiom dzieci, czy one tak bardzo zapadały w pamięć, te historie, czy też może chciałeś zobaczyć, jak rodzice mierzą się z tym po latach?
To jest tak, że w hospicjum dziecięcym my opiekujemy się dwoma rodzajami pacjentów. Znaczy, można pogrupować je w dwie grupy. Jedni to są pacjenci, którzy mają chorobę nowotworową, a drudzy, którzy mają chorobę nienowotworową. I tak, przy chorobie nowotworowej do pewnego momentu jest jakieś leczenie, prawda? Jest chemioterapia, radioterapia i tak dalej, ale w pewnym momencie lekarze rozkładają ręce i mówią, dalej nic nie możemy zrobić. Powinniście zorganizować sobie opiekę hospicyjną paliatywną, czyli skupić się bardziej na leczeniu bólu, na leczeniu dolegliwych objawów, iść do domu i temu dziecku zapewnić spokój. I tu sytuacja jest, powiedzmy sobie, etycznie i też medycznie bardziej prosta. Bardziej skomplikowana sytuacja jest taka, kiedy mamy do czynienia z chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci, na przykład zespołami genetycznymi, wadami wrodzonymi, na przykład bezmózgowiem, czy zespołem Pato, zespołem Edwardsa. Są takie różne wady.
Zanikiem mięśni, bo też jest taki przypadek.
Tak, chociaż teraz zaniki mięśni już są leczone, ale rzeczywiście rdzeniowy zanik mięśni, wtedy kiedy ja pisałem tę książkę, nie było żadnego dostępnego leku. Tak czy inaczej, są takie choroby, które od początku nie mają żadnego leczenia, to znaczy one są nieuleczalne z definicji. I pytanie takie, od kiedy w związku z tym zaproponować opiekę paliatywną, czyli opiekę, która skupi się na tym, dajcie dziecku szczęście, dajcie dziecku możliwość pójścia do domu, bądźcie z nim, bo to jest najlepsze, co możecie zrobić dla swojego dziecka.
No właśnie, to bardzo często pojawia się w twojej publikacji pytanie, czy dalej walczyć rzeczywiście.
Jest medycyna walki, do pewnego momentu, a potem jest medycyna opieki od pewnego momentu. Ale ja powiedziałam od pewnego momentu w tym momencie i to piszę też w książce, ale to nie jest pewny moment, bo my nie wiemy, kiedy to zrobić, prawda? I ja w tych 21 wywiadach próbuję to ustalić. Kiedy zobaczyć, że już nie warto, prawda? Że nie warto, że najlepsze, co możemy zrobić dla tego dziecka, ale książkę można odnieść nie tylko do dzieci, najlepsze, co możemy zrobić dla tego dziecka, to po prostu zaakceptować fakt, że ono odejdzie i skupić się na likwidacji objawów. Ja pamiętam jedną taką pacjentkę, nigdy jej nie zapomnę. Pacjentkę powiedziałam, bo ja teraz traktuję tych rodziców jak pacjentów. Mamę dziecka, która powiedziała tak, gdybym ja wiedziała, że to dziecko jest śmiertelnie chore, to ja bym już 3 miesiące temu je zabrała ze szpitalu. Myśmy stracili 3 miesiące. To dziecko żyło 4 miesiące. 3 miesiące w szpitalu i miesiąc w domu. Gdybym wiedziała, że on jest śmiertelnie chore. Lekarze po prostu nie mówili tego.
Jest takie banalne zdanie, ale takie ogromnie prawdziwe. Ciesz się każdą chwilą właśnie, że być może właśnie warto tę chwilę spędzić razem.
No więc oczywiście, że tak. Ciesz się każdą chwilą, zwłaszcza jeżeli tych chwil nie jest dużo. Zwłaszcza jeżeli dzieci żyją krótko, kilka tygodni, kilka dni, kilka miesięcy. Faktycznie są takie dzieci, które żyją i kilkanaście lat z chorobami śmiertelnymi. To jest bardzo ciekawe na przykład, że są takie zespoły genetyczne, o których teraz się bardzo dużo mówi przy tej całej dyskusji wokół aborcji. Tej embriopatologicznej czy też eugenicznej, gdzie dzieci żyją rok na przykład, prawda? Ale są takie dzieci, które przeżywają ten rok i żyją kilkanaście lat. I mieliśmy takie dzieci pod naszą opieką i takie wywiady też są
w tej książce. Rafał lat 18, Tomek lat 15, jest wiele takich przykładów, ale czy rozmowy z takimi rodzicami, którzy mieli dziecko trochę dłużej przy sobie, są łatwiejsze? Czy oni się jakoś, czy można w ogóle jakoś oswoić się z takim poczuciem straty, która nastąpi?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. W ogóle to jest bardzo trudne, żeby dać swojemu dziecku odejść i zwłaszcza potem przeżywać żałobę. To właściwie ja nie znalazłem tutaj żadnej reguły. Byli rodzice, którzy mieli dziecko krótko i bardzo, bardzo głęboko i bardzo długo przeżywali tę żałobę, mimo że tak się uważa, no, czyż ona zdążyła się przywiązać do tego dziecka, dziecko, które było bardzo mocno chore i żyło tylko miesiąc. Czy ona mogła się do tego dziecka przywiązać? Mogła. Byli rodzice bardzo zmęczeni tą opieką nad dziećmi i w tych wywiadach jest to opisane. Oni są bardzo szczerzy, za co im bardzo serdecznie też dziękuję, bo tam naprawdę czasami te rozmowy są szczere do bólu.
Do bólu, zwłaszcza kiedy pytasz bardzo prosto, bo właściwie ta książka nie stawia tez, nie szuka odpowiedzi na pytania. Po prostu pytasz i szukasz odpowiedzi, słuchasz odpowiedzi. Przykład maleńkiej Zosi, która urodziła się i mama zdecydowała się urodzić ją przez cesarskie cięcie, skazując dziecko na to, żeby ono mogło być poddane reanimacji. I ty pytasz tę mamę po jakimś czasie, czy zdecydowałaby się robić to ponownie, gdyby miała taką możliwość. I ona odpowiada, że tak.
Właśnie o to chodzi. Te odpowiedzi są bardzo różne. Mi chodzi o to, żeby nie oceniać nikogo. Nie oceniać żadnej sytuacji. To jest naprawdę... Któraś z tych mam też mówi, ja widziałam kobietę, z którą się absolutnie nie zgadzałam. To akurat dotyczyło aborcji, która powiedziała, gdybym ja wiedziała, że to moje dziecko się urodzi tak strasznie chore, to bym zrobiła aborcję. I mama mówi wtedy... I ja wtedy o niej tak źle pomyślałam, a później myślę sobie, jak ja mogę tak myśleć o kimkolwiek innym? A być może było tak, że nie miał kto jej pomóc, być może nie miała męża, być może nie miała kogoś, kto by wyciągnął do niej rękę. I wtedy pomyślała sobie, nie, nikogo nie mogę oceniać, tak jak i proszę, żeby mnie też nikt nie oceniał.
Nie wiem, czy państwo słyszą, ale rozmawiamy przede wszystkim o mamach. I to jest też pytanie, czy częściej rozmawiałeś z mamami, czy też byli jednak odważni ojcowie, którzy nie opuścili swoich rodzin i którzy też chcieli rozmawiać o tym?
Rozmawiałem z mamami przede wszystkim, chociaż jest tam kilka wywiadów z mamami i statusiami, ale faktycznie, ponieważ to głównie na barkach kobiet spoczywa opieka nad dzieckiem, to i to głównie one podejmowały jakieś decyzje, dlatego skupiłem się na tych rozmowach z mamą. Czasami tak jest, że ojcowie odchodzą, chociaż akurat w tych przypadkach tak nie było.
Niedługie życie. Proszę zapamiętać ten tytuł. Rozmowy lekarza z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, ale tak naprawdę rzeczywiście to bardzo uniwersalnie możemy potraktować, bo każdy z nas doświadcza poczucia straty w swoim życiu, więc być może to jest takie oswajanie lęku. No i na koniec pytanie, zaczęliśmy od hospicjum. Powiedz, co dało ci te 12 lat w hospicjum? Co daje ci ciągle?
To, To znaczy tak, pierwsza sprawa to to, co już powiedziałaś, żeby doceniać każdą chwilę życia, prawda? To jest bardzo istotne. My po prostu żyjemy, a to, że jesteśmy istotami śmiertelnymi, to jest jasne. I każdy z nas kiedyś z tego świata odejdzie. Wydaje mi się, że może łatwiej trochę jest jakby zaakceptować fakt naszej śmiertelności i naszego kiedyś tam odejścia. Mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. To jest chyba najważniejsze, co może być w tym. No oczywiście taka... Wydaje mi się, że robię coś dobrego i wydaje mi się, że robię to dobrze, przynajmniej tak ci pacjenci mówią, więc jestem dlatego w hospicjum dla dzieci.
Bardzo jesteśmy dumni, dziękujemy ci bardzo. Nasz kolega radiowy, dr Dariusz Kuć, z najnowszą książką Niedługie życie, rozmowy lekarza z rodzicami śmiertelnie chorych dzieci, która ukazuje się nakładem wydawnictwa Znak.
25 listopada będzie premiera tej książki, a już teraz ją w internecie można kupić. Właściwie ona jest dostępna na wszystkich stronach internetowych, które rozprowadzają książki.
No i czekam jeszcze, czego nam będziesz życzył?
Życzę zdrowia, Dariusz Kuć.